с вами. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto Słowo Pańskie.
Słowa Pańskie.
Uroczystość odpustowa jest okazją do zyskania tego najcenniejszego daru duchowego. Dlatego pragnę przypomnieć na początku rozważania dzisiejszego, czym jest, jak katechizm Kościoła katolickiego ujmuje odpust. Darowaniem przed Bogiem kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony za pośrednictwem Kościoła pod pewnymi warunkami. Warunki następujące. Potrzeba przystąpienia do spowiedzi świętej. Po drugie, uczestniczenia we mszy świętej i przyjęcia komunii świętej. Następnie odmówienie stosownych modlitw, kredo, Ojcze nasz, chwała Ojcu, jedną wybraną przez nas na intencję Ojca Świętego i tu mała uwaga, nie w intencji papieża, tylko na intencję. Te intencje co miesiąc są zamieszczone w internecie i na wrzesień papież prosi, aby ludzie Kościoła modlili się, by kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata. To ta intencja. Wyzbycie się, i to ostatni warunek, jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. To jest bardzo proste, bo wszyscy, którzy przychodzą za pięć do mszy świętej, na początku po intencji mszalnej jest actus penitentialis, czyli akt pokutny, spowiadam się Bogu czy inne, On nam te grzechy gładzi. Dar odpustu możesz ofiarować za siebie albo za kogoś zmarłego, nigdy nie za kogoś żyjącego. Jesteśmy na Kościół jest na cmentarzu parafialnym, czyli tak naprawdę towarzyszą nam i towarzyszy nam największa armia świata oczekująca na zmartwychwstanie. Dlatego ten, kto te warunki spełnia, proszę zyskać ten dar, bo bardzo mi na tym zależy, aby ten parafialny odpust nie był odpustem bez odpustu, jak to często w śląskich parafiach bywa, niestety. U źródeł święta podwyższenia Krzyża Świętego leżą dwa znaczące historyczne wydarzenia. Pierwszy związany z rokiem 320, cesarzową Heleną, która udała się do Jerozolimy i tam odszukała relikwie krzyża. Te relikwie przywiozła do Europy. Ale 300 lat później, w 628 roku, trzeba było z Persami stoczyć bitwę, między innymi o te relikwie krzyża. I tą zwycięską bitwę przeprowadził cesarz Herakliusz. Posłużę się znanym przykładem, jak go słyszałem, jak byłem dzieckiem, uczestnicząc we mszy świętej szkolnej. Kiedyś jeszcze w naszych parafiach były msze święte szkolne, bo dzieci z rodzicami garnęli się do mszy świętej. Szkoda, że dla wielu to już relikt przeszłości. Szkoda. Pewien człowiek dziennie narzekał na swój los i swoje życie, a podziwiał los i życie innych. Inni mają piękne ogrody, róże, kwiaty, piękne domy, a ja muszę nieść mój ciężki krzyż. Bóg z wielką cierpliwością wsłuchiwał się w utyskiwania owego mężczyzny. Pewnego dnia zaczekał na niego u drzwi i kiedy powracał, powiedział mu: bardzo Cię witam. A ów człowiek: ach, to Ty jesteś, Boże. Przecież wiesz, jak ciężki krzyż włożyłeś na moje życiowe ramiona. Na co Bóg uśmiechnął się dobrotliwie i powiedział mu: chodź ze mną. Umożliwię Ci dokonania innego wyboru. Człowiek nagle znalazł się w pięknej, lazurowej grocie. Zobaczył różne krzyże, swój wyrzucił w kąt i jego oczy spojrzały na gładkie, większe, mniejsze, bogato wysadzane, ozdobione, skromne, długie, krótkie. I tak oto zaczął wybierać. Bóg mówi, wybierz sobie ten, który chcesz. Więc wybrał taki lekki, ale okazał się zbyt długi i nieporęczny. Następnie wybrał krzyż gładki, pozornie ładny, ale kiedy założył go na ramiona, czuł, jak gwoździe wbijają się w jego ramiona i też go odrzucił. W końcu spojrzał na te bogato inkrustowane, pięknie wysadzane, ale kiedy go wziął na swe ramiona, odczuł straszliwe osamotnienie. I tak przebierał i wybierał. Aż wreszcie w ciemnym kącie znalazł mały krzyż, trochę już zniszczony przez czas. Nie był ani zbyt ciężki, taki w sam raz. Wydawał się zrobiony specjalnie dla niego. Wziął go na swe ramiona i z radością powiedział: wezmę ten. Bóg spojrzał na niego z czułością. Natychmiast ów człowiek zdał sobie sprawę, że wziął właśnie ten swój stary krzyż, który wyrzucił wchodząc do tego pięknego, lazurowego pomieszczenia. Trochę jak my. Zawsze u sąsiadów widzimy coś, czego nie widzimy w sobie, a nie dziękujemy za to, cośmy od Boga otrzymali. Rzekłbym, klasyka gatunku. Usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu Księgi Liczb. Podczas drogi lud stracił cierpliwość i zaczął mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Jaki ciężar włożyliście na nasze ramiona, jaki straszny krzyż, monotonia pustyni, kiepskie jedzenie, brak wody, niczego nie ma. Może trzeba się, po śląsku się to godo, zwyrtnąć i wrócić do Egiptu, gdzieśmy przynajmniej mieli jedzenie. Czyli wrócić do niewoli, jak niewolnicy, slaves. I tak oto utyskując na swój los, nie dostrzegli grzechów przeciwko Bogu, który ma zawsze wymiar psychiczno-fizyczny i duchowy. Mojżeszu, Aaronie, dość tego. Taki właśnie jest grzech, nałóg, przyzwyczajenie, miłostki, romanse i to wszystko, co niestety człowiekowi przydarza się i przydarzyć się może. To szemranie ściąga na nich śmierć. Nie ma innej drogi, tylko krew i śmierć. Dla Izraela to fizyczna śmierć. Dla grzesznika, który nic nie robi sobie ze swego stanu, to finalnie śmierć wieczna. I dopiero słowa garstki, która ocalała, zrozumiała, co się dzieje, co zrobili. Zgrzeszyliśmy. Szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie, Mojżesz, wstaw się za nami u Pana. I Mojżesz się wstawił, tak jak Jezus. Wstawia się za nami, za Ciebie i za mnie, ofiarowując wszystko siebie na drzewie krzyża. Dlatego ów piękny, odsłonięty krzyż w Waszym Kościele nie jest zawieszony przypadkowo nad ołtarzem, który także jest w liturgii mszy świętej krzyżem. Dlatego kapłan go całuje na początku mszy świętej i całuje na końcu, kiedy mówi ludowi: idźcie, ofiara spełniona. Jakże pięknie psalmista, wtórując Księdze Liczb, dziś woła: wysłuchaj, mój ludu, nauki mojej. Słuchajmy słowa Bożego. Przeprośmy się z księgami Ewangelii, a mamy je w domu często wykurzone i zakurzone. Weźmy je do rąk. Nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich. To jest słowo, które daje człowiekowi życie. I to nie jest przesada. Gdy ich zabijał, wtedy go szukali. Jakże polskie przysłowie: jak trwoga, to do Boga. A jak po trwodze, to Panie Boże, do widzenia. Oby nie. Nawróceni garnęli się do Boga. On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie zatracał. Taki jest stan ducha człowieka po sakramencie pokuty i pojednania. Przenoszę śmierć grzechów, a otrzymuję życie łaski. Tego potrzeba. Od tego powinniśmy zacząć. Paweł pisze Filipianom, nam dziś, to drugie czytanie. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Jak Mojżesz posłużył swemu narodowi i ludowi w sposób niedoskonały, tak Jezus uczynił służbę doskonałą w doskonałym posłuszeństwie wobec swego Ojca. I zrobię małą wycieczkę, ekskurs na bok. Błędem jest, kiedy młode pokolenie, patrząc na swych rodziców i dziadków, myśli: oni nie mają nic do powiedzenia. Przecież oni już swoje życie przeżyli. Czego mogą nas nauczyć? To jest wielki błąd. Przecież ja wiem najlepiej. Zżera człowieka pycha, wybaczcie, z głupotą. Przecież masz obok siebie najlepszych przyjaciół. Czemu nie skorzystasz z doświadczenia życia? Czemu to jest takie trudne dzisiaj? A jeśli korzystasz, to ucz innych. Bo warto. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Jezus powiedział: mój krzyż po wsze czasy stanie się znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Tak było wtedy, tak jest dzisiaj, w XXI wieku. Dam przykład za moment. Ale jeszcze wrócę do świętego Pawła, bo warto. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. Czym się dzisiaj chwalą w mediach społecznościowych, mainstreamie, ci celebryci, pseudo-celebryci? Grzechami. A powinni się wstydzić. Gdzie to jest? Czym my się chełpimy? Z czego? Przecież to młode pokolenie chłonie to jak gąbka. Jakże trudno dzisiaj jest przebić się słowom Ewangelii w umysłach młodych ludzi i ich rodziców. Skąd jest taki opór? To warto przemyśleć. Przecież wstyd jest naturalną obroną godności osoby i człowieka, tego, kim jest. Cesarz Konstantyn przed decydującą bitwą o to, by być cesarzem w królestwie, w cesarstwie rzymskim, zobaczył krzyż i napis: in hoc signo vinces, w tym znaku zwyciężysz, i uwierzył, i zwyciężał. Następstwem tego było wprowadzenie mediolańskiego edyktu 313 roku i uznanie chrześcijaństwa jako jedynej słusznej religii. Sam zaczął się katechizować, bo napisał: niewiele wiem o Jezusie, który mi się objawił. I tu mamy prośbę do was. Nam się trzeba katechizować i uczyć o Bogu i Jego Kościele. Po co? By świadomie wierzyć. Zapytajcie się siebie, co wiecie o Bogu? Coście przeczytali od ostatni rok o Nim? Co? Co udało mi się jako ojciec, matka w domu swym wprowadzić, nauczyć swoje dzieci? Konkrety. Konkrety, nie idea fix. Konkret. Krzyż Chrystusa ma przynosić i przynosi zawsze człowiekowi wyzwolenie. Dlatego w rękach złych ludzi, jak pisał świętej pamięci ksiądz biskup Józef Zawitkowski, jego pseudonim to był ksiądz Tymoteusz, mnóstwo rzeczy czytałem jego, napisał kiedyś tak w kazaniu: takimi byli krzyżacy bluźniercy i potomkowie krzyżackiej zawieruchy, którzy nosili Hakenkreuz i bluźniercze zawołanie na pasach mundurów: Gott mit uns. Bóg z nami. Dzisiaj jest ta sama armia. Ona się dzisiaj nazywa korporacyjna armia, która trzepie światem i wytrzepuje z całych narodów najcenniejszy dar, czyli wiarę. Jeżeli im uwierzymy, stracimy wszystko, co otrzymaliśmy od Boga. Dam przykład z diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Siedzę w szkole, między lekcjami na przerwie i czytam. W przedszkolu pani dyrektor zadecydowała, że należy zdjąć wszystkie krzyże, bo one przeszkadzają dzieciom. Wypowiedział się, proszę to przeczytać, bo macie wszyscy internet. Co powiedział arcybiskup Andrzej Dzięga na ten temat? A powiedział i użył majstersztyku. W czym przeszkadza dziecku, młodzieży, dorosłemu krzyż? Pytam się, w czym? Jakie przesłanie niesie Jezus na krzyżu? Wyzwolenia, bycia prawdziwie wolnym, nie niewolnikiem. Co się dzieje w umysłach i sercach ludzi? My powinniśmy wrócić do źródła, do początku. Tak jak przyszedł do źródła, przepiękna jest ta Ewangelia, na niej zafiniszuję, a właściwie zostawię wam i sobie refleksję otwartą dalej, bo przecież sami myślący ludzie tu. Jezus mówi do nocnego ucznia, bo tak nazywa się profesora, doktora habilitowanego Nikodema. Czemu przyszedł nocą? Bo on się bał, że jego kumple go wyszydzą publicznie, że straci swoich uczniów. Woli osłonę nocy. A Jezus mówi Nikodemie, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, a znasz to, bo jesteś profesorem i masz Stary Testament w jednym palcu, Żydzi uczą się Biblii na pamięć, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Ja to zrekapituluję jeszcze raz. Aby każdy, nie lepszy, gorszy, bogatszy, lepiej, gorzej, głową ruszający, wpływowy, nic nieznaczący, aby każdy, bo dla Boga jesteś wszystkim, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Trzeba prosić o wiarę i módlmy się o nią tu dla siebie i dla tych, którzy są obok nas, dla tych, których tu nie ma. To najcenniejszy dar, jaki mamy. Wiara wzrasta przez modlitwę, czyli dialog i życie sakramentalne, przez systematyczną pracę nad sobą z Jezusem. Już prościej nie potrafię wam tego powiedzieć. Przecież Nikodem przyszedł prosić Jezusa o wskazówki. Panie, jak żyć w tym zwariowanym świecie, gdzie jesteśmy niewolnikami rzymskimi? Jak mam żyć? Jak mam uczyć moich uczniów? Czego mam ich uczyć? Trzeba powrócić nam do krzyża Jezusa, do tego szacunku codzienności w naszych zakładach pracy, uczelniach, szkołach, firmach, biznesach, które prowadzicie. Mieć świadomość, że przecież stojący krzyż przy kościele, przy drodze i gdziekolwiek jest, nie powinien być minięty przez nas obojętnie. On niesie życie i wyzwolenie. Jesteśmy w drodze, za moment trafimy dokładnie tu, gdzie jesteśmy. Z czym w rękach? Jesteś gotowy, by umrzeć dziś? Gotowa? Z czym? Zobaczmy dalej, nie tylko dziś. Wzrusza mnie, kiedy patrzę w Żorach, kiedy wracam z lekcji, bo widzę wielki misyjny krzyż. I przechodzą różni ludzie. Mężczyźni w kapeluszach najczęściej podnoszą kapelusz, kobiety skinają głowę. Młodzi ludzie, wcale nie jest ich mało. Niektórzy nawet klękają, żegnają się porządnie. Zawsze uczę moich uczniów, przeżegnaj się porządnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To pierwsza modlitwa. To jest modlitwa. Rozpoczynam dzień i kończę w imię Trójcy Przenajświętszej. My mamy dziś niezwykłą okazję, dlatego że jest tak trudno być i jesteśmy jako misjonarze posłani do tych, których tu nie ma. Dlatego trzeba nam wiedzieć, w kogo wierzę i za kim idę. Bo ludzie dziś pytają, opowiedz o Jezusie, kim On jest. Skoro jesteś taka i taki, to mi opowiedz, naucz mnie, pokaż mi, daj świadectwo. Adam Mickiewicz napisał kiedyś, tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. I to prawda. Co byśmy nie powiedzieli, to prawda. Boże, Ty nie posłałeś swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawionym. Łacinnicy napisali: Stat crux, dum volvitur orbis. Stoi krzyż. A świat kręcił się, kręci i kręcić będzie się wokół niego tak długo, dopóki Chrystus powtórnie nie przyjdzie i nie zakończy jego istnienia, czyli nie dokona paruzji. Dawajmy więc wiarygodne świadectwo o tym, że jesteśmy ludźmi nadziei, stojącymi z dumą pod Chrystusowym krzyżem. Amen.